Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 19 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Od czasów II wojny światowej w Jerozolimie istnieje polski dom pielgrzyma. O jego historii i dzisiejszej działalności ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał z gospodarzami domu, siostrami elżbietankami. W audycji o świętym Pawle ksiądz Waldemar Turek opowie o powstaniu listu do Rzymian. Religia, społeczeństwo obywatelskie to tytuł katolicko-muzułmańskiego kolokwium w siedzibie Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Amanie. Trzydniowe spotkanie zorganizował w stolicy Jordanii tamtejszy Królewski Instytut Studiów Międzyreligijnych wspólnie z Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Obrady dotyczą trzech tematów odnoszących się do religii i społeczeństwa obywatelskiego w historii, w myśli filozoficzno-prawnej, w społeczeństwach współczesnych oraz w tradycji religijnej.
Na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na trwające od wczoraj spotkanie stoi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego kardynał Jean-Louis Thorin. Towarzyszą mu jego najbliżsi współpracownicy z tej dykasterii. Obecny jest też m.in. nuncjusz apostolski w Jordanii i tamtejsi biskupi. Stronę muzułmańską reprezentują głównie przedstawiciele środowisk naukowych z Jordanii i innych krajów – Egiptu, Iranu, Tunezji, Libanu.
Gościmy w nowym domu polskim w Jerozolimie, a moimi Państwa gospodarzami w tym momencie są siostry elżbietanki, ten dom prowadzące.
Siostra Róża.
Siostra Stella.
Siostra Damia.
I siostra Benigna.
Co to jest za dom? Kiedy powstał? Jak pracujecie?
Nowy dom polski powstał w 1941 roku i właściwie początki dał stary dom polski, który mieści się w Starym Mieście. Tam przybyły siostry w 1931 roku. Jakby przejęły taką schedę po księdzu Pięciórku, który przybywając tutaj do Ziemi Świętej widział, że jest konieczność, aby polscy pielgrzymi mieli jakieś miejsce zatrzymania. W tej chwili jest wiele hoteli i mogą pielgrzymi zatrzymywać się w hotelach. Wtedy nie było tej możliwości i pielgrzymi po prostu nie mieli lokum, żeby się zatrzymać. Jego staraniem powstał stary dom polski w Starej Jerozolimie. Kiedy już posunął się w latach, widział, że nie ma kto przejąć tego. Zgłosił się do Episkopatu Polskiego, do księdza prymasa Chlonta, aby przejął ten dom i jako właśnie gospodarz wyznaczył kogoś, kto by się opiekował. I w taki sposób nasze siostry trafiły do Starego Domu Polskiego 25 marca 1931 roku i tam rozpoczęły swoją działalność. Początki na pewno były bardzo trudne. I widziały, że ten dom jest zbyt mały na to, aby przyjmować większą liczbę pielgrzymów. Starały się, otwierając różne ambulatoria, wykonując różne pamiątki, w taki sposób też zdobywały fundusz, czyli przy pomocy też Episkopatu Polskiego, aby zakupić i w jakiś sposób zorganizować większe lokum dla pielgrzymów. Już w 1934 roku został zakupiony teren pod budowę Nowego Domu Polskiego. W 1939 po zgromadzeniu odpowiednich materiałów rozpoczęły budowę. I w 1941 roku został już poświęcony w takim surowym stanie Nowy Dom Polski, który służył przybywającym tutaj pielgrzymom, tułaczom, którzy przybyli podczas II wojny światowej. Trzeba podkreślić zasługi księdza biskupa Gawliny, generała Kopańskiego, żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich, którzy brali tutaj czynny udział i pomagali też organizować materiały i budowę tego domu siostrom. W tym czasie wojny budowa cywilnych budowli była zatrzymana. Nasz dom powstał dzięki temu też, że celem jego było, aby powstało tutaj też jakieś większe ambulatorium dla chorych, dla przybywających żołnierzy czy po prostu ludzi, którzy potrzebują pomocy. I w taki sposób urządziły też dom, że część jego służyła właśnie dla pielgrzymów, żołnierzy, tułaczy. Czasami odbywały się tutaj też różne spotkania, jakieś ważniejsze. A część domu była przeznaczona właśnie jako taki mały szpitalik dla przybywających pielgrzymów. Sytuacja już później się zmieniła. Po roku 1948 siostry musiały opuścić dom i przez 2 lata ich tutaj nie było. Dom został praktycznie spustoszony do stanu właściwie takiego surowego. Nie było ani okien, ani drzwi. Wychodząc na ulicę, zbierały pozostałości, które po wojnie jeszcze tam znajdowały się na jakichś barykadach i w ten sposób organizowały materiał, żeby zabezpieczyć dom przed przybywającymi ludźmi, którzy jeszcze plądrowali pozostałe budynki. Kiedy już zorganizowały z wielkim trudem życie tutaj, okazało się też, że dom, który miał służyć pielgrzymom, właściwie przeżywał jakiś kryzys, dlatego że granica, która znajdowała się o 100-200 metrów, zamykała drogę do miejsc świętych i pielgrzymi, którzy przybywali do Ziemi Świętej, nie mogli się zatrzymywać, gdyż nie mieli możliwości pielgrzymować później do Grobu Bożego, do Getsemani. Jedynym miejscem, które mogło być zwiedzane, to był Syjon chrześcijański. I musiały jednak sobie jakoś radzić, żeby dom utrzymać, żeby tutaj zachować ten skrawek polskości. I w zasadzie przez organizowanie też różnych posiłków, księża niektórzy przysyłając gości, którzy zatrzymywali się tutaj i spożywali posiłki. Częściowo też był wykorzystywany jako takie pierwsze zatrzymanie się dla Żydów, którzy przybywali z Polski, a nie mieli żadnego mieszkania. Właśnie znajdowali też miejsce, żeby tutaj u sióstr w jakiś sposób zatrzymać się, a później dalej szukać. Dopiero w 1967 roku sytuacja się zmieniła, kiedy granica się przesunęła troszeczkę dalej i otworzyły się właściwie wrota jakby dla pielgrzymów, którzy mogli już później zwiedzać pozostałe miejsca święte, stąd mogli mieć jakąś bazę, z której mogli wyruszać, aby pielgrzymować, aby się modlić w Grobie Bożym, aby się modlić w Getsemani na Górze Oliwnej. Wiadomo, że wtedy jeszcze tych pielgrzymów też nie było zbyt wiele. Początkowo to byli najczęściej księża czy jacyś indywidualni pielgrzymi, którzy przybywali z zagranicy, z Francji, z Anglii, z Belgii i w jakiś sposób wspomagali też nasze siostry tutaj pracujące. A dopiero później otworzyły się granice, kiedy właściwie padł ustrój komunistyczny. I normalni pielgrzymi mogli już nawiedzać nasz dom. W tej chwili właściwie służy pielgrzymom, a jeżeli jest miejsce, to staramy się służyć właśnie dla wszystkich przybywających tutaj do Ziemi Świętej.
Siostry, jesteście tutaj z różnym stażem w Ziemi Świętej i z pewnością te lata były inne. Gdybym chciał zapytać właśnie o takie może najmocniejsze przeżycia od strony osobistej, tutaj podczas tej pracy wykonywanej przez lata, jakie były punkty mocne?
Dla mnie to było wielkie zadowolenie, że mogłam pracować w Ziemi Świętej. To było moim takim pragnieniem. Jeszcze jak byłam w nowicjacie, ja nie wiedziałam w ogóle, że nasze siostry są w Ziemi Świętej. I potem mi mówili, że nasze siostry są w Ziemi Świętej i tam pracują. To ja zaraz powiedziałam, o to ja tam pojadę. I upłynęło jeszcze 4 lata i w końcu słyszałam, że prowincjalna szuka chętnych do Ziemi Świętej. Do pracy, więc powiedziałam, że jestem gotowa. W 65 tutaj przyjechałam. No i tak pracuję do tego czasu.
Ja też właściwie się zgłosiłam sama, bo siostra prowincjalna w jadalni przyszła i mówi taka zmartwiona, mówi, co się stało? On mówi, miały 2 jechać do Jerozolimy. Jedna odmówiła, mówi, proszę matki, ja już byłam kiedyś zgłoszona. Naprawdę chcesz jechać? Ja mówię, tak. No i od 71 roku. Jestem tu w Ziemi Świętej i się bardzo cieszę i dziękuję Bogu za ten czas, że mogłam pracować dla Polonii.
Zmieniły się czasy do tego, że również Polonia pewnie ma więcej możliwości przyjazdu. Przyjeżdża?
Głównie przyjeżdżają pielgrzymi z Niemiec, z Kanady, z Anglii, grupy z Polski jak najbardziej. Najczęściej są naszymi gośćmi. Przez ostatnie 2 lata, jak ja tu jestem, to w zasadzie można powiedzieć, że dom pęka w szwach i już grupy się zapisują na następne lata, żeby miały miejsce. Także widać, że jest ten dom potrzebny, z tym, że też kryzys ekonomiczny też daje się troszeczkę we znaki, także w ostatnim czasie może są mniejsze te grupy.
Przyjeżdżają już bardzo zorganizowane, ze swoimi przewodnikami, wszystko wiedzą od A do Z, czy też od Was oczekują jakiejś pomocy w tym względzie?
W większości raczej oczekują od nas pomocy i tą pomoc też otrzymują. Wspólnymi siłami tu siostra przełożona z ojcem, który służy im jako przewodnik, właśnie pomagają przeżywać tą pielgrzymkę w Ziemi Świętej, organizując tą bazę czy transport. No i samo przewodnictwo, właśnie ojciec tu służy jako przewodnik. Czasami bywają też grupy, które przyjeżdżają z własnym przewodnikiem.
Proszę Państwa, przypomnijmy, gościliśmy w Jerozolimie w Nowym Domu Polskim prowadzonym przez siostry Elżbietanki. Dziękuję serdecznie.
Śladami apostoła narodów. List do Rzymian.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Pisze apostoł narodów prawie zaraz na początku swojego listu skierowanego do Rzymian. Chce się przedstawić wspólnocie, której nie założył. Być może dlatego nie zwraca się tu, jak to czyni w innych listach, do kościoła w Rzymie, którego bliżej nie zna, ale adresuje list do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Wskazuje następnie cel pisma i motywy, dla których chciałby odwiedzić Rzymian. Wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Apostoł mówi następnie o nieustannej modlitwie zanoszonej za chrześcijan zamieszkujących Rzym. W ten sposób uwidacznia nam wszystkim ważność modlitwy wstawienniczej. Trzeba modlić się za konkretne osoby, za całe wspólnoty, za Kościół i za cały świat. Nasze modlitwy za innych, jak mówił jeden z komentatorów Pawłowych, są małymi strumykami, które wpływają do potężnej rzeki, modlitwy wstawienniczej samego Jezusa Chrystusa. Aż trzykrotnie w krótkim fragmencie listu do Rzymian święty Paweł używa zwrotu „wydał ich Bóg”. Podkreśla w ten sposób, jak upadek człowieka pociąga za sobą różne nieporządki moralne i społeczne. Surowo osądza świat pogański. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Nie mniej surowo ocenia przedstawicieli judaizmu. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Kiedy w maju 2008 roku kardynał Carlo Maria Martini wygłaszał w podrzymskiej miejscowości Ariccia rekolekcje dla grupy kapłanów, nawiązał do tego negatywnego osądu świata i jego grzechów przedstawionego w liście do Rzymian. Aktualizując następnie ten opis, mówił o niektórych grzechach typowych dla naszych czasów. Pewne systemy społeczno-polityczne ułatwiają, sankcjonują albo wręcz zmuszają do pewnych postaw niezgodnych z przykazaniami. Ludzie często wybierają to, co jest modne, co się podoba innym, co wszyscy robią, a nie zwracają uwagi na zgodność czynów z sumieniem i z własnymi przekonaniami. Można tu wyróżnić idola fori, bożki publiczne. Wielu bez głębszej refleksji moralnej czyni to, co proponuje telewizja, radio, środki masowego przekazu czy ogół społeczności. Idola tribus, bożki plemienne, wskazują na pewne niewłaściwe tradycje rodzinne, walki między różnymi grupami, klanami, kastami, rywalizację o różnego rodzaju promocję. Idola teatri, bożki teatralne. Niektóre słowa, również kłamstwa, są niekiedy bardzo mile widziane, a nawet narzucane przez społeczność. Ktoś, kto chce stać się popularny albo zyskać poparcie większości, mówi to, czego chcą słuchacze, a nie to, co rzeczywiście myśli. Idola specus, bożki głębi. Wskazują na to, co jest w naszej podświadomości i z czego nawet sobie nie zdajemy sprawy. Są to różnego rodzaju namiętności, które mają duży wpływ na nasze działanie i których jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu niewolnikami. Kardynał stwierdził następnie, że wykaz grzechów w liście do Rzymian jest dosyć długi. Święty Paweł przekonuje, że wszystkie wymienione przez niego słabości dotyczą w jakiejś mierze każdego człowieka. Wystarczy wspomnieć pychę, zazdrość, chciwość, oszczerstwo. Dlaczego tyle zła w świecie? Pytał na zakończenie swojego wywodu Martini i odpowiadał: nie wiem, jedynie Pan to wie. Apostoł narodów nie zatrzymał się bynajmniej w liście do Rzymian na pesymistycznym opisie świata i człowieka. Przedstawiwszy wnikliwie jego duchowy stan, ukazał wyraźnie potrzebę usprawiedliwienia. Gdzież więc, podsumowuje, podstawa do chlubienia się? Człowiek, który uważa, że swoimi siłami może osiągnąć prawdziwe szczęście i zbawić się, popełnia zasadniczy błąd, bo jedynie Bóg może go uratować swoją łaską, która w pełni objawiła się w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł ukazuje zatem, że przeciwwagą dla stanu moralnego pogaństwa i judaizmu jest odkupienie dokonane przez Chrystusa, który zainicjował nową epokę w duchowych dziejach ludzkości. Żeby móc skorzystać z tej wyjątkowej szansy, trzeba uwierzyć w Chrystusa, bo wiara w Niego i w Jego dzieło jest pierwszym krokiem w dziele usprawiedliwienia. Oto kluczowe zdanie listu do Rzymian, ukazujące w sposób syntetyczny tę podstawową treść, która napełnia nas niezwykłą nadzieją. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Niech to zdanie o naszym upadku i o łasce, jakiej nam Bóg udziela, będzie przedmiotem również naszych osobistych rozważań w roku poświęconym temu, który je napisał.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.